Otwórzmy proszę pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział, przeczytamy kilka ostatnich wierszy z tego rozdziału i przeczytamy też pierwsze cztery wiersze z rozdziału 18. A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula. Głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul rzekł do niego: czyim synem jesteś, młodzieńcze? A Dawid odpowiedział: synem twego sługi Isajego Betlejemczyka. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już wrócić do domu jego ojca. Zawarli tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi. Tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza i łuku i pasa. Jeśli pamiętacie z poprzedniego rozdziału, ten, który miał zwyciężyć Goliata, w nagrodę miał otrzymać córkę króla za żonę. Jednak ta obietnica została praktycznie anulowana. I Dawid, jak zobaczymy później, musiał pokonać jeszcze kolejnych 100 Filistynów, aby ponownie uzyskać pozwolenie na ślub z młodszą córką Saula. I chociaż Dawid nie otrzymał od razu tego, co było obiecane, czyli ręki księżniczki, zdobył to, co nie mogło być obiecane, a mianowicie serce księcia. Dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. Nie wiemy, gdzie Jonatan się znajdował w trakcie tego konfliktu z Goliatem. Być może był nieobecny, albo też Saul nie pozwolił mu ryzykować życia, wychodząc naprzeciw Goliatowi. Czytaliśmy we wcześniejszych rozdziałach o jego militarnych dokonaniach i wiemy, że był to człowiek wiary i był to człowiek odwagi. Był to Boży mąż, który nie bał się stawić czoła wielu w pojedynkę. A jednak możliwe też jest, że w tej sytuacji ten lęk, który ogarnął całe zastępy Izraela, może też ogarnął jego serce. I nie był w stanie stawić czoła temu olbrzymowi z Gad. Jeśli tak było, to Jonatan zobaczył w Dawidzie coś, co przerastało jego ducha, a jednocześnie było tej samej heroicznej natury. Jonatan patrzył na Dawida i podziwiał jego wiarę, jego odwagę, jego miłość do Boga Izraela. Dawid był nie tylko człowiekiem według Bożego serca, ale ewidentnie stał się też człowiekiem według serca Jonatana. I gdybyśmy mogli porównać tych dwóch bohaterów wiary, wydaje się, że wiara Dawida przerastała wiarę Jonatana. I w rezultacie więcej wiemy o Dawidzie, więcej miejsca jest jemu poświęcone i jego sława daleko przerasta sławę Jonatana. Jednak jest w postawie i zachowaniu i działaniu Jonatana coś, co jest godne podziwu i godne naszej uwagi. Nie widzimy, żeby jakikolwiek cień nawet zazdrości wkradł się do serca Jonatana. Myślę, że Jonatan serdecznie uściskał Dawida po tej bitwie. Jego słowa pochwały nie zawierały jakiegoś jadu zazdrości ani podstępu. Spójrzmy na Jonatana i na siebie. Czy widzisz w swym sercu entuzjazm i radość, kiedy innym się dobrze powodzi? Jeśli dostrzegasz w sobie podły egoizm i samolubstwo, to zawstydź się i pokutuj. Czytamy, że Dawid i Jonatan zawarli związek przyjaźni, ponieważ Jonatan umiłował go jak siebie samego. Biblia Gdańska oddaje ten wiersz: a tak uczynił Jonatan z Dawidem przymierze, bo go umiłował jak duszę swoją. Dosłownie w języku hebrajskim tu jest taki zwrot, który dosłownie gdybyśmy przetłumaczyli, to jest ucięli przymierze. Użyty język sugeruje coś znacznie więcej niż towarzyską umowę, jakieś niezobowiązujące uzgodnienia czy obietnice. Jest to ten sam język, który opisuje przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem. Oto Bóg powiedział do Abrahama: sprowadź mi 3-letnią jałówkę i 3-letnią kozę i 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Podobne akty zawierania przymierza wiązały się z przejściem obu stron między rozciętymi na pół zwierzętami w takiej ceremonialnej demonstracji jedności obu stron. Był to symboliczny obraz nierozerwalności zawieranego związku. Małżeństwo w Starym Testamencie nazywane jest przymierzem. Obie strony deklarowały sobie wierność i budowanie więzi, która nie może być rozerwana. Nie wiemy, czy to przymierze Dawida z Jonatanem wiązało się z jakąś uroczystą ceremonią i jakie były jego szczegółowe warunki. Jednak użyte sformułowanie wyraźnie wskazuje na powagę tego zdarzenia. Dawid i Jonatan związali się przymierzem. I dalsze rozdziały zawierają godne podziwu i naśladowania przejawy ich przyjaźni. Wierność, lojalność, poświęcenie, narażenie życia dla ratowania przyjaciela. Jeśli Bóg nam tylko pozwoli, to będziemy dalej szli przez tą księgę i będziemy kolejno analizować te różnorakie aspekty relacji, jaka winna łączyć prawdziwych przyjaciół. Dzisiaj przyjrzymy się jedynie pierwszemu objawowi tej wzorcowej przyjaźni w niezwykłym, hojnym darze Jonatana. Jonatan, jak czytaliśmy, zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi. Tak samo swoją odzież, aż do swego mieczu, miecza i łuku i pasa. Biblia Warszawsko-Praska tak to oddaje. Jonatan zdjął z siebie własny płaszcz i oddał go Dawidowi. Przekazał mu też całe swoje uzbrojenie, łącznie z mieczem, łukiem i własnym pasem. Użyte tutaj hebrajskie słowo, przetłumaczone u nas jako odzież, oznacza dosłownie miarę. Dlatego, iż strój odzwierciedlał status człowieka. Był jakby miarą jego pozycji społecznej. I dzisiaj nadal jest to prawdą w pewnej mierze. I nie spodziewamy się na przykład, idąc do jakiegoś poważnego urzędu, spotkać tam urzędnika w krótkich spodenkach, koszulce bez rękawków czy sandałach. Oczekujemy raczej koszuli, może krawata, garnituru, ubioru, który w pewien sposób oddaje rangę danego stanowiska i nadaje powagi wykonywanym czynnościom. Wyobraźcie sobie na przykład pracowników pogrzebowych na cmentarzu w trakcie pogrzebu w kolorowych, flanelowych koszulach i tenisówkach. Myślę, że nawet gorący letni dzień nie byłby usprawiedliwieniem takiego stroju w tak solennych okolicznościach. Tak więc nie bez przyczyny w języku hebrajskim słowo miara było słowem używanym do opisu wierzchniej odzieży odzwierciedlającej pozycję, status, czy też ubranie odpowiednie do konkretnej czynności, do której było zakładane. A więc to słowo mogło opisywać zarówno kapłańskie szaty, i jest tak stosowane w Biblii, jak i żołnierski strój. Biorąc to wszystko pod uwagę, gest Jonatana zawiera znacznie głębsze znaczenie niż tylko chęć obdarowania Dawida czymś cennym. Płaszcz Jonatana i jego uzbrojenie były elementami, które wyróżniały go spośród wszystkich otaczających go wojowników. Nawet jeśli sytuacja Izraela nie była tak tragiczna, jak kilka rozdziałów wcześniej, gdzie czytaliśmy, że nie było ani miecza, ani oszczepu w ręku całego zastępu, który był z Saulem i Jonatanem, tylko Saul i Jonatan, jego syn, je mieli, to i tak był to wyjątkowy płaszcz, który nosił książę. To był miecz i łuk i pas, które należały do następcy tronu. Wyobraźmy sobie, jak musieli reagować słudzy i dworzanie Saula, którzy widzieli Dawida chodzącego w tych szatach i uzbrojeniu. Przecież to płaszcz Jonatana i jego pas i łuk i miecz. Nie wiem, jak daleko sięgała intencja Jonatana, kiedy tak daleko obdarował Dawida. Czy był to tylko wyraz braterskiej miłości i hojności? Czy też Jonatan w tym geście chciał wyrazić swoją gotowość uznania statusu i pozycji, którą Bóg zamierzył dla Dawida? Jeśli pamiętacie, w 13 rozdziale Samuel skierował do ojca Jonatana, Saula, groźne słowa. I być może Jonatan wiedział o tych słowach. Pamiętacie, co Samuel powiedział do Saula? Popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, że nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. I później w 15 rozdziale ponownie Samuel mówi do Saula: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. Czyżby obserwując niezwykłą wiarę i odwagę Dawida w pojedynku z Goliatem, Jonatan jakby doznawał olśnienia czy Bożego objawienia, iż to jest ten lepszy od jego ojca Saula? Czyżby już doszedł do wniosku, że to Dawid, a nie on, był Bożym wybrańcem na przyszłego króla? Z pewnością doszedł do takiego poznania, doszedł do takiego zrozumienia w pewnym momencie, gdyż mówi o tym otwarcie Dawidowi w 23 rozdziale i 17 wierszu. Mówi do niego: ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. Być może już wtedy, po zwycięstwie nad Filistyńczykami, Po przysłuchaniu się rozmowie Saula z Dawidem, po zawarciu z nim przymierza i temu, co było z tym przymierzem związane, Jonatan pragnął, aby Dawid zdjął z siebie swój pasterski ubiór i wdział książęcą szatę i książęcą zbroję, aby wszyscy wokół rozpoznawali w nim kogoś więcej niż tylko najmłodszego z synów Isajego. Zauważmy, że Dawid przyjął szatę i uzbrojenie Jonatana po tym, jak wcześniej odmówił przyjęcia zbroi Saula. Dar Saula, jak widzieliśmy, był wyrazem jego cielesnego podejścia do życia i walki. Dawid nie mógł tego zaakceptować ani się z tym utożsamić, nie mówiąc już o rozmiarze. Natomiast tutaj Jonatan wydaje się swym gestem wyrażać nie tylko swoją hojność, ale i duchowe wejrzenie oraz, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, prorocze treści. Ponadto działanie Jonatana reprezentuje postawę, która jest fundamentem prawdziwej przyjaźni, braterskiej miłości, a mianowicie uznanie drugiego za wyższego od siebie. Po ludzku rzecz biorąc, Jonatan miał wszelkie podstawy, by wzgardzić Dawidem i starać się zminimalizować jego zwycięstwo nad Goliatem. Jeśli Jonatan byłby z tego samego ducha, co jego ojciec, tak by z pewnością się stało. Jonatan był najstarszym synem obecnego króla, a więc nie tylko był księciem, ale i następcą tronu. Dawid był najmłodszym synem pasterza ze skromnej wioski. Jonatan już wsławił się w bitwach i potyczkach z Filistynami. Lud go znał i kochał. Pamiętacie, kiedy Saul próbował w swojej religijnej pasji pozbawić go życia, cały lud wstawił się za Jonatanem. Także Jonatan nie zginął. A teraz pojawia się jakiś knypek z procą. Ktoś mógł powiedzieć, że przez swój spryt staje się w jednej chwili narodowym bohaterem. Jonatan mógłby stanąć z boku, jak wielu ludzi w takich sytuacjach, powiedzieć, trzeba mu się jeszcze wiele nauczyć. Przydałoby mu się kilka lekcji pokory, aby się za bardzo nie nadał tym zwycięstwem. Trzeba by mu troszeczkę skrócić skrzydełka, aby za szybko nie wzleciał. Ewidentnie takie myślenie nie wkradło się do serca Jonatana. Jonatan, patrząc na sukces Dawida, radował się i jego dusza przylgnęła do Dawida. Jonatan rozpoznał w Dawidzie Bożego Pomazańca, tak jak Jan Chrzciciel rozpoznał w Panu Jezusie Baranka Bożego i pokornie stwierdził, on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kochany bracie i siostro, pozwól, że ponownie Cię zapytam, jak reagujesz na sukces innych? Czy w Twoim sercu jest szczera radość z ich powodzenia? Czy też rodzi się tam zazdrość i zawiść i poczucie własnej krzywdy, że Ciebie tak nie doceniono? Że Ty tak dużo nie zarabiasz, że Tobie tak się dobrze nie wiedzie. Czy dokładasz starań, aby Twój brat czy siostra rozwijali się i obfitowali? Czy też liczy się tylko Twój własny sukces, a innych postrzegasz jako rywali i zagrożenie dla Twojej własnej pozycji? Taka jest filozofia tego świata. I takie są zasady twardego biznesu. Ale jaka to hańba dla Kościoła Pana Jezusa, kiedy Jego naśladowcy kierują się takimi regułami. zamiast miłością, która pełna poświęcenia szuka najwyższego dobra drugiego. Mamy dzisiaj wiele takiej facebookowej przyjaźni, która nic nie kosztuje. Wystarczy założyć konto na naszej klasie albo na Facebooku czy innych tego typu portalach i można szybko zdobyć setki przyjaciół. Niektórzy mają nawet kilka tysięcy. Jaka to jest przyjaźń? Jakie są to relacje? Bracia i siostry, obawiam się, że wiele kościołów niewiele się różni od takich portali społecznościowych. Po prostu jest lista imion ludzi, z którymi brak prawdziwej więzi, wobec których zachowuje się bezpieczny dystans, a relacje sprowadzają się do powierzchownych gestów. Czy rzeczywiście podejmujemy trud miłości, aby uczynić ten zbór w miejscem, uczynić go miejscem, w którym kwitnie braterska miłość? Czy widzisz swój obowiązek w tym, żeby tak było? Czy oczekujesz tego, nie wiem, od jakichś starszych, czy od jakichś wydarzeń, które miałyby to uczynić? Czy sam starasz się o to? Czy zabiegasz o to? Czy starasz się budować relacje z innymi? Czy szukasz możliwości pomocy innym? Nie chodzi o to, żeby teraz przesiadywać u siebie i marnować swój czas. Strzeżmy się tego, bracia i siostry, by marnować nasz czas. Ale jest tyle rzeczy, które możemy zrobić dla innych, żeby im pomóc. Żeby okazać miłość. To jest dla mnie miłość. Dla mnie to nie jest miłość, że ktoś do mnie przyjedzie i posiedzimy sobie, pogadamy. Okej, to jest fajne, możemy to zrobić. Ale tak naprawdę nie o to chodzi. Wiecie, to dla mnie była miłość, kiedy Agnieszka była z dziećmi, były małe dzieci i siostry przyjeżdżały i pozwalały jej po prostu położyć się i odpocząć. To dla mnie jest miłość. Kiedy ona w nocy nie mogła spać i ktoś przyjechał w dzień i zajął się małymi dziećmi i ona mogła odpocząć, mogła się wyspać. I takich okazji jest mnóstwo. Są ludzie wokół nas, którzy są w potrzebach. Nie chodzi o to, żeśmy teraz siedzieli, wiecie, ze sobą godzinami i rozmawiali o pogodzie, o finansach, o jakichś tam rzeczach. To nie o to chodzi. Jak ktoś tego potrzebuje i to w tym znajdzie jakiś tam coś, okej, to można to robić. Nie mówię, że to jest grzeszne, ale nie tutaj jest miłość. Miłość to właśnie stawianie drugiego wyżej od siebie. Dostrzeganie potrzeb innych i gotowość na to, żeby zrezygnować z czegoś dla siebie, aby wyjść naprzeciw tym potrzebom. Aby podnieść wyżej brata czy siostrę. Czy rzeczywiście zabiegamy o powodzenie innych? Czy jesteśmy zbyt zabiegani wokół naszych własnych problemów? Przyjrzyjmy się uważnie przyjaźni Dawida i Jonatana, tych dwóch braci w Panu. I niech nam Bóg dopomoże ich naśladować. Ich przyjaźń nie była tylko słowami. Jak zobaczymy w następnych rozdziałach, byli gotowi nadstawić karku jeden za drugiego, nawet życie ryzykować. Ta przyjaźń miała bardzo praktyczne owoce. I tak naprawdę trudno jest mieć setki czy tysiące przyjaciół. Po prostu naszego życia nie starczy na tylu. Ale możesz mieć dwóch. Możesz mieć trzech. I myślę, że Kościół jest miejscem, gdzie ludzie powinni mieć przyjaciół. Nie powinno być tak, że w Kościele są ludzie, którzy nie mają żadnego przyjaciela. Którzy czują się sami, którzy, gdy przychodzi jakiś problem, gdy przychodzi jakiś życiowy dramat, kiedy przychodzą jakieś trudne chwile, nie mają do kogo zadzwonić, nie mają komu o tym powiedzieć, nie mają z kim się o to pomodlić, szukać porady. Myślę, że tak nie powinno być. I nie sądzę, że jest to rola pastora, żeby był takim, wiecie, ratownikiem dla wszystkich wokół. Nie to, żebym się zrzekał swych obowiązków, ale po prostu w takiej sytuacji możemy po prostu tylko modlić się o to, żeby zbór pozostał taki mały, jaki jest, żeby pastor nadążył za tymi wszystkimi ludźmi, mając swoją własną rodzinę i swoje własne dzieci. Jeśli zbór ma rosnąć, to myślę, że my powinniśmy być tymi, którzy są spojeni ze sobą tymi więzami miłości. Że wiemy, co się dzieje w życiu brata czy siostry. Tutaj próbujemy różnych rzeczy, tak? Adaś tutaj wyszedł z tą propozycją tych obiadów. Myślę, że jest to fajny pomysł. Wiem, że wiecie, wygodniej jest zrobić obiad tylko dla swojej rodziny, niż jeszcze teraz drugi garnek stawiać dla kolejnych osób. Ale to jest taki maleńki trud, który możemy wykonać, żeby zbudować więzi z tymi, których nie mamy może żadnych więzi tutaj. Tak jak mówię, to niekoniecznie znaczy, że staniemy się wielkimi przyjaciółmi, ale być może jest coś w osobie, którą, do której nie podchodzimy, z nią nie rozmawiamy, co by nas zdumiało, gdybyśmy ją troszkę lepiej poznali. Może właśnie to jest przyjaciel, o którym nie wiemy, że jest naszym przyjacielem, dlatego że po prostu go nie znamy. Nigdy nie daliśmy im szansy, żeby ich poznać. Jesteśmy małą społecznością. Ale czasami mam wrażenie, że nawet w tak małej społeczności potrzeba wiele wysiłku, abyśmy nie stali się taką facebookową społecznością. Że mamy listę telefonów braci i sióstr, wiemy, jak kto ma na imię. Na nabożeństwie uściśniemy sobie rękę i powiemy chwała Bogu, bracie, chwała Bogu, siostro. I to wszystko, co nas łączy. I wielu ludzi, gdy przechodzi te trudne chwile, po prostu jest samych. Niech nam Bóg to pomoże. Oczywiście nasz Pan, Jezus Chrystus, jest dla nas najwyższym wzorcem. W Nim widzimy doskonałość, o której świadczą inne biblijne postacie. To On zdjął swoje szaty dostojeństwa i majestatu, kiedy nie upierając się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Za cenę wielkiego cierpienia i haniebnej śmierci zdjął z nas nasze łachmany nieprawości i przyodział nas w swą czystą szatę sprawiedliwości. Więcej, On sam przywdział na siebie nasze łachmany. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale i 9 wierszu mówi: albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście Jego ubóstwem zostali ubogaceni. To jest postawa, której chcemy się od Niego uczyć. To jest postawa, o którą chcemy prosić, żeby kształtował w naszych sercach. Gotowość stania się ubogim, aby innych ubogacić. Powstańmy proszę do modlitwy. Panie, dziękujemy za Twe słowo, które ilustruje dla nas te różne aspekty życia. Przedstawia nam te duchowe, głębokie prawdy dotyczące Twojej natury, Twojego działania. Objawia nam Ciebie samego i za to jesteśmy serdecznie wdzięczni. Panie, za to chcemy Ci dziękować i pragniemy, aby to objawienie było i w naszym życiu coraz pełniejsze. Twoje słowo też dotyka tych bardzo zwyczajnych, codziennych kwestii, jakie mają miejsce i w naszym życiu. Pokazuje nam też właśnie te związki i relacje między ludźmi. Widzimy Saula i jego zazdrosny zachwyt Dawidem. Jego starania i jego zabiegi, w których pozornie chce uhonorować Dawida, a tak naprawdę nie może doczekać jego zguby. I widzimy Jonatana, jego syna, który kocha Dawida braterską miłością. Panie, widzimy w Twoim Słowie tą gorącą zachętę i wezwanie i przykazanie, aby się wzajemnie miłować. Nie taką miłością, jaką ma ten świat, egoistyczną i samolubną, pełną pożądania, pełną zmysłowości, ale miłością czystą, miłością, która nie szuka swego, ale która jest gotowa na poświęcenie, aby pomóc, aby ratować, aby wesprzeć, aby ubłogosławić. Panie, pragniemy, aby taka miłość przepełniała nasze serca, aby taka miłość była spójnią doskonałości tego zboru, abyśmy patrzyli na braci i na siostry jako na wyższych od nas i dokładali wszelkich starań, aby ich błogosławić, aby ich zachęcić, aby im pomóc, aby ich wesprzeć, aby Ciebie uwielbić, Panie, w naszej miłości do innych. Gdyż, tak jak sam powiedziałeś, jakże możemy mówić, że Ciebie miłujemy, jeśli nie miłujemy brata czy siostry. Tak łatwo jest mówić wzniosłe słowa, ale Ty, Panie, oceniasz jakość naszej wiary przez nasze uczynki. Możesz nam przyjrzeć się naszym uczynkom, naszemu zaangażowaniu w relacje z braćmi, siostrami, w nasze ofiary, w nasze poświęcenie. Ratuj nas, Panie, od samolubstwa, od egoizmu, od takiej połowiczności, w której zamykamy się w swoim własnym światku, wygodnym dla nas, bezpiecznym, nie licząc się z innymi. Zachowaj nas, Panie, od tego i ratuj nas, jeśli nasze serca dryfują gdzieś w tym świecie, w którym dzisiaj relacje między ludźmi są tak płytkie, tak powierzchowne, tak banalne. Ty, Panie, powiedziałeś, że po tym poznają nas, żeśmy Twoimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziemy. Nie poznają nas po szyldzie, nie poznają nas po naszych obietnicach, ale po tym, czy mamy miłość jedni do drugich, czy jest to szczera, nieobłudna miłość. Panie, jeśli widzimy w sobie egoizm i samolubstwo, daj nam szczerze żałować, daj nam szczerze szukać Twojej przemiany, patrząc, Panie, na Ciebie, na Twoje poświęcenie, na Twoje oddanie. Przemienij nas. Przemienij nasze serca, prosimy. Amen.